Dmytro Antoniuk, Studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie.
Prezydent Zełenski odwiedził wczoraj Bułgarię. Bułgaria jest takim pierwszym krajem, który wprawdzie jest w strukturach NATO, ale w którym i społeczeństwo, i politycy nie zachowują się jednoznacznie w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej.
Zgadza się. Bułgaria też przypomina i Chorwację, gdzie na przykład, ja mogę się mylić, chyba prezydent Chorwacji jest taki prorosyjski, a premier absolutnie nie. I tak samo jest, dokładnie tak jest w Bułgarii, gdzie premier jest proeuropejski, a prezydent jest prorosyjski. Wczoraj nawet w eterze jednego z bułgarskich kanałów telewizyjnych prawie pokłócili się nasze prezydenci, czyli Zełenski i prezydent Bułgarii, bo bułgarski prezydent mówił o tym, że dostarczenie broni Ukrainie nie pomoże rozwiązaniu tego konfliktu, jak on to określał, a prezydent Zełenski powiedział, że to nie jest żaden konflikt, tylko wojna z Rosją i akurat dostarczenie większej ilości broni może nam pomóc. I w ogóle prezydent Zełenski wczoraj powiedział, że tempo naszej ofensywy oczywiście zależy od tego, jak szybko dostarczają do naszego wojska wszystko, co jest mu potrzebne. I niestety dostarczenie tego ciężkiego sprzętu i różnej broni nie jest takie szybkie, jak nam by tego się chciało.
Nie, a Bułgaria o tyle ważny kraj, że i głos Bułgarii liczy się podczas szczytu NATO, który zbliża się szybkimi krokami.
Absolutnie tak, ale Bułgaria dla nas też jest ważna bardzo, dlatego że w Bułgarii albo zostało jeszcze dużo takiego postsowieckiej broni, albo oni mają po prostu takie technologiczne możliwości produkcji takiej broni nadal. Także od początku tej pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej, Bułgaria tak czy owak dostarczyła do Ukrainy dużo takiego postsowieckiego albo sowieckiego ciężkiego sprzętu.
Przed prezydentem Zełenskim jeszcze jedna ważna wyprawa w związku ze szczytem NATO do Turcji.
Do Turcji, gdzie Erdogan próbuje być takim mediatorem między Ukrainą a Rosją, proponuje różne swoje wizje tego, jak wojnę można byłoby skończyć i zobaczymy. Ja tak naprawdę nie wiem, co można byłoby konkretnie z tego mieć dla nas, oprócz tego, że Turcja jest ważna, bardzo ważna dla Ukrainy też ze względu na to, że przez Turcję i w Turcji była ta umowa dostarczaniu zboża ukraińskiego do całego świata przez Turcję i z pomocą Turcji. No teraz ta umowa prawie nie działa, a dla nas to jest bardzo istotne i ważne.
I jeszcze jest ważny głos Turcji na samym szczycie NATO. Nie przegłosował i nie doprowadził do głosowania prezydent Erdogan, do głosowania nad przystąpieniem Szwecji do NATO.
Tak, chociaż wczoraj przewodniczący NATO Jens Stoltenberg powiedział o tym, że teraz tuż przed szczytem NATO on spodziewa się na specjalne spotkanie przedstawicieli Turcji i Szwecji i być może będzie jakaś, no, pogodzą się jakoś między sobą i to może jednak doprowadzić do tego, że Szwecja w końcu zostanie następnym członkiem NATO.
Wczoraj obudziliśmy się ze smutną wiadomością o strzelaniu Lwowa. Jaka to była dziś noc na Ukrainie?
Dziś noc też nie była spokojna, było głośno na południu i na wschodzie Ukrainy, gdzie wróg zaatakował nasze obwody też tymi irańskimi dronami typu Shahed. W obwodzie Dnipropetrowskim te drony zostały wszystkie zastrzelone, ale niestety szczątki jednego odłamki tego dronu spadły na samochód, który jechał akurat po prostu po drodze i ten Shahed zabił dwóch mężczyzn, które jechali w tym swoim samochodzie, niestety. Oprócz tego na razie trwa operacja ratownicza w Lwowie, tam gdzie spadły rakiety rosyjskie. Jeszcze ona nie jest zakończona. Dzisiaj stanem na drugą godzinę nocy niestety liczba ofiar wzrosła i teraz ratownicy już wydobyli spod gruzów już 9 ciał zabitych Lwowian. Niestety liczba ofiar wzrosła, ale operacja ratownicza, powtórzę, jeszcze trwa i niestety, nie daj Boże, ta liczba ofiar może jeszcze nadal rosnąć.
A co dzieje się na froncie?
Na froncie my mamy sukcesy i donoszą, no wczoraj mówił o tym też prezydent Zełenski, który też powiem, że on niespodziewane też odwiedził Pragę i swego kolegę czeskiego prezydenta Piotra Pawła i był przyjęty oficjalnie w praskim Hradzie. I wczoraj on powiedział tam, będąc w Pradze, że my mamy sukcesy na froncie, my idziemy naprzód i takie sukcesy my mamy nie tylko na południowym odcinku frontu, a też pod Bachmutem. Oprócz tego pod Awdijivką, gdzie wróg akurat próbował atakować cały czas, i pod Marinką, co też ważne. To jeszcze nie mamy informacji oficjalnej na ten temat, ale wczoraj już z kilku źródeł widziałem informację o tym, że wojska ukraińskie naszym żołnierzom udało się wyzwolić albo bezpośrednio w samej Marince, albo pod Marinką kilka kilometrów przestrzeni. Także mamy tam sukcesy. Natomiast w obwodzie luhańskim na północy działań wojennych. Tam wróg już ma sukcesy i gdzieś około kilometru przeszedł naprzód, chociaż w większości działek tego frontu, tam gdzie są walki, udaje się naszym żołnierzom utrzymywać linię frontu.
Który z tych odcinków frontu z punktu widzenia Ukrainy jest najważniejszy?
Ciężko powiedzieć. Każdy moim zdaniem jest najważniejszy. Teraz działania zaczepne pod Bachmutem, akurat w tych pod miejscowościami Berchiwka na północ od Bachmutu i Kliścijewka na południe od Bachmutu jest kluczowym, ponieważ tam są panujące wzgórze i z tych wzgórz można dalej ostrzeliwać w miasto Bachmut i w taki sposób wycisnąć stąd po prostu wroga i deokupować i wyzwolić nasze miasto. Też powtórzę, że miasto Bachmut nie całkowicie jest okupowane przez wroga, bo w niektórych jego dzielnicach niektóre bloki są zajęte przez naszych żołnierzy. Tam działają nasi snajperzy. To jest też ważne. Ale i Marinka, i Awdijivka są bardzo ważnymi punktami na froncie, ale też oczywiście południowy odcinek frontu. Moim zdaniem południowy byłby najważniejszy, bo sukcesy na południu mogą pozwolić nam deokupować takie kluczowe miasta jak Melitopol, Tokmak, Polochy. No a już pełen sukces byłby oczywiście, pełnym sukcesem byłaby deokupacja Berdiańska na Wzmorzu Azowskim i Mariupola oczywiście. W taki sposób byłaby przecięta, po prostu odcięta możliwość wroga dostarczać wszystko i w ogóle mieć drogę lądową między Donbasem a okupowaną Krymem.
Patrzę na naszą wewnętrzną agencję informacyjną Wnet Wiadomości ze Wschodu. Jedna informacja dziwna, dementi. Departament Stanu USA i Biały Dom oświadczył, że prezydenta USA Joe Bidena nie autoryzowała nieformalnych negocjacji Rosjan w sprawie Ukrainy. Rzecznik Departamentu Stanu i Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu tak powiedział, czyli nie ma autoryzowanych rozmów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Czy z tego można wyciągnąć wniosek, że są nieautoryzowane rozmowy między przedstawicielami Białego Domu czy Departamentu Stanu a przedstawicielami Kremla?
Dokładnie tak. O tym też jest głośno w ukraińskich mediach, o tym, że podczas niedawniej wizyty ministra spraw zagranicznych Rosji Sergeja Lawrowa do Waszyngtonu były prowadzone jakieś rozmowy między przedstawicielami Kremla i Waszyngtona. No a jak widzimy teraz, że rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa Białego Domu John Kirby w swoim wywiadzie CBS News mówi o tym, że nie, że administracja prezydenta Bidena nie sankcjonowała te rozmowy. I teraz cytuję, jak wielorazowo mówiliśmy, nic o Ukrainie bez Ukrainy.
Oby tak było. Dmytro, za chwilę do studia wejdzie Paweł i Piotr, których bardzo dobrze znasz, i zaczniemy opowieść o ich Wołynie, o tym, co zobaczyli, gdzie byli, jak po tropami swoich własnych przodków przemieszczali się po Wołyniu. Za chwilę taka opowieść. Dmytro na pewno wróci na antenę o godzinie 9:30 w raporcie z Kijowa. Teraz bardzo serdecznie dziękuję za poranną korespondencję.
Dziękuję wzajemnie i zazdroszczę Pawłowi i Piotrowi tego Wołynia. Szkoda, że nie udało się mi do nich się dołączyć, ale myślę, że oni dużo ciekawego przywiozli z tamtej wyprawy. Dziękuję.